każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Krzysztof Kochanowski, Nowoczesny Gorzów, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dzień dobry, witam Państwa.
Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta.
Dzień dobry Państwu.
Marcin Sasin, witam Państwa. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów, a zacznijmy od strefy, a właściwie od tego, że wokół pomysłu magistratu zrodził się protest mieszkańców. Co miasto Panów zdaniem powinno zrobić z pomysłem strefy przy Mironickiej S3? Do kosza? Czy robić swoje i po prostu czekać na efekty? Marcin Kazimierczak, był Pan na spotkaniu z mieszkańcami i z magistratem. I jest jakaś nić porozumienia gdzieś na horyzoncie?
Myślę, że nie ma. Ten temat został, można powiedzieć, przez mieszkańców wychwycony praktycznie na ostatnim momencie. I tutaj trzeba niestety, ale głośno powiedzieć o tym, że władze miasta nie postarały się, żeby poinformować i dotrzeć do mieszkańców ze swoimi planami w żaden sposób. I jest to, można powiedzieć, niezgodne z przyjętymi również przez miasto regulaminem konsultacji społecznych. Znaczy, proceduralnie można powiedzieć, owszem, wszystko zostało zrobione tak jak należy, natomiast są zapisy również w regulaminie konsultacji społecznych, które mówią, że należy mieszkańców informować na jak najwcześniejszym etapie o swoich planach i docierać do mieszkańców.
Czyli tutaj miasto zrobiło błąd.
Maksymalnie kanałami komunikacyjnymi. I tutaj absolutnie to nie zostało zrobione. Gdyby na etapie powstawania pewnej koncepcji, wizji dla tej zmiany i została ona przedstawiona mieszkańcom, podejrzewam, że większość tych oporów społecznych można by było uniknąć lub mieszkańcy byliby świadomi pewnych rzeczy i tutaj bardziej spokojnie by to wszystko się odbyło.
Ja dodam dla porządku naszej dyskusji, że zapraszaliśmy radnych Platformy Obywatelskiej, ale są ferie i nikt z radnych PO, z klubu PO nie mógł z nami tutaj uczestniczyć w naszej rozmowie. Patryk Broszko.
Co do strefy, jestem zdania, że absolutnie trzeba kontynuować ten projekt. Nie zgodzę się tutaj z moim przedmówcą, bo nawet nie do końca sprecyzował, o jakich mieszkańców mu chodzi. Czy Gorzowa, czy gmin ościennych, czy może Szczecina.
Ale zakładamy, że jesteśmy jednym organizmem w ramach MG6. No i też mieszkańcy Kłodawy.
Ale my nie jesteśmy radnymi MG6, tylko Gorzowa, tak tylko się wtrącę.
Już tłumaczę, o co dokładnie chodzi. Otóż tak naprawdę ta sytuacja została wywołana przez grupkę aktywistów, którzy, co tu dużo mówić, ale mam takie, niestety z dużym bólem serca to mówię, ale mam wrażenie, że po prostu grają politycznie, ponieważ uważają, że powstanie 700 metrów od najbliższych zabudowań domów jednorodzinnych, co więcej przedzielonych pasem lasu, jakichkolwiek przedsiębiorstw, tak, gospodarczych, spowoduje, że ludzie nie będą mogli swobodnie egzystować w tych miejscach, w których dzisiaj mieszkają, a to jest zupełna nieprawda. Po pierwsze, nie powstaną tam żadne fabryki z kominami, nie będą prowadzone żadne prace podziemne, a la górnictwo, bo u nas w Gorzowie nie ma żadnych złóż węgla, gazu łupkowego czy ropy, więc takiego zagrożenia najzwyczajniej w świecie nie ma. Po drugie, a proszę mi nie przerywać, pan miał czas
chwilę,
na swoje wywody.
Odwozem.
Teraz czas na mnie. Dlatego po drugie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my jako Gorzów, miasto jako Gorzów, chce się rozwijać, czy może chce stać w miejscu, a co za tym idzie, tak na dobrą sprawę iść do tyłu. Bo strefa gospodarcza to jest nic innego jak rozwój miasta Gorzowa i można się tutaj zastanawiać, czy mamy pracowników do tego potrzebnych, czy te przedsiębiorstwa nam są potrzebne, ale odpowiadając tym malkontentom na takie tak postawione pytania, to od razu powiem, że każdy cudzoziemiec, który przyjeżdża do Gorzowa, jest na wagę złota. Dlaczego? Ano dlatego, że z wynagrodzenia, które otrzymuje tutaj, część pieniędzy, żeby nie powiedzieć, że większa część pieniędzy, zostaje właśnie wydana w Gorzowie, bo gdzie oni kupują podstawowe produkty spożywcze, gdzie wynajmują mieszkania, gdzie kupują paliwo i tak dalej, i tak dalej. Korzystają z różnego rodzaju dóbr, jakie Gorzów oferuje w zakresie kultury i rozrywki. No, to są fakty, z którymi ciężko jakkolwiek tutaj dyskutować, dlatego dyskusja o tym, czy będzie zatrudniony cudzoziemiec, czy obywatel naszego kraju, jest jak najbardziej jałowa i wydaje mi się, że nie jest żadnym argumentem. No i po trzecie jeszcze chciałem wskazać, bo zawsze powołuję ten argument, jak jestem pytany o strefę, drogę, która prowadzi wylotówka na Baczynę. Wzdłuż tej drogi, drogi wojewódzkiej, są skomasowane różnego rodzaju przedsiębiorstwa, w tym na przykład Geronimo Martins i Faurecja. Po drugiej stronie tej ulicy, tej drogi, są zabudowania jednorodzinne. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie, którzy tam mieszkają, nigdy nie protestowali, nigdy się nie uskarżali, żeby te przedsiębiorstwa, które są właśnie zlokalizowane naprzeciwko ich domów jednorodzinnych, powodowały, emitowały emisje w postaci hałasów, pyłów, gazów i tak dalej, które by zaspokajały ich codzienną egzystencję.
No i to jest przykład
a mogą
miasta
tylko pomarzyć o ścianie lasu, jaka będzie dzieliła ulicę Mironicką i gminę Kłodawa od najbliższych zabudowań tych gospodarczych. Dlatego prosiłbym mieszkańców gminy Kłodawa, ale także to jest informacja dla mieszkańców Gorzowa,
Isantocka,
żeby z dużą taką dozą ostrożności wysłuchiwali informacji osób, które nie do końca są kompetentne w tym zakresie, żeby posłuchali osób, które rzeczywiście nad tym pracowały, czyli prezydenta chociażby Szymankiewicza, który jest odpowiedzialny za ten plan. Przypomnę jeszcze, że na ostatniej sesji Rady Miasta, a dokładnie rzecz ujmując na komisji, też pracowaliśmy nad przestrzenią przy ulicy bodajże Sulęcińskiej. Tam też była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i głosowaliśmy 63 uwagi po kolei do tego planu, co wskazywało na to, że każdy z mieszkańców mógł się wypowiedzieć do projektu planu zagospodarowania, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Tak samo będzie w tej sytuacji. Każdy będzie mógł zgłosić swoją uwagę, ona będzie oglądnięta z każdej strony i będzie stanowisko do każdej z tych uwag.
Sebastian Pinkowski.
Ja ogólnie zasadniczo zgadzam się z wypowiedzią pana radnego Broszko. Strefa bezwzględnie musi być, miasto Gorzów musi się rozwijać i Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt, jeśli to wpłynie na Radę Miasta. No ja jestem radnym,
ale co
Gorzowa,
z tymi
jestem radnym Gorzowa Wielkopolskiego i nie słyszałem, żeby gorzowianie protestowali. Wręcz odwrotnie, gorzowianie są za tym, żebyśmy się rozwijali jako miasto przemysłowe, żebyśmy mieli nowoczesne fabryki i oczywiście liczę na to, że takie fabryki powstaną, a nie kolejne fabryki, gdzie tylko będziemy najprostszą pracę wykonywać. Jeżeli mam pretensje do prezydenta Wójcickiego, to jedno, że jest za późno. On to robi po prawie 3,5 roku rządów. Powinien to zrobić w pierwszym roku rządów i dzisiaj powinni być już tam pierwsi inwestorzy. I to jest główna pretensja do prezydenta Wójcickiego, jego służb, że za późno się do tego wszystkiego zabierają i taki pogląd, że to jest kampania wyborcza, może być prawdziwy, ale dobrze, że późno niż wcale, tak?
Albo niż później.
Albo niż później. Dlatego tutaj i tu zgodzę się też z panem radnym Broszko, że no, łatwo jest korzystać z takiej aglomeracji jak Gorzów, a podatki płacić do innych gmin, tak? W związku z tym też uczciwie postawmy sprawę. Jeżeli chcemy korzystać z Gorzowa, to płaćmy tu podatki i wtedy protestujmy, tak? Jeżeli nie dokładasz się do wspólnego budżetu, to przykro mi, ale ja jako radny Gorzowa nie przyjmuję takich protestów.
Ale obok są tereny rządowe, które miasto mogłoby na przykład kupić, tak jak te tereny, o których dzisiaj mówimy, miasto kupiło przed laty jako rezerwę rozwojową, zdaje się. Tak to się
bo tak, bo radni gmin ościennych walczą o swoje interesy i tam ściągają wszystkich naszych najbogatszych podatników i to jest w porządku, tak? A jak my chcemy się rozwijać, to jest blokada. No i oczywiście aspekt polityczny. Dzisiaj nie ma przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. No dlaczego nie ma? Bo tam jeden mieszka, jeden z posłów, który sobie nie życzy tego. Więc oczywiście jeden człowiek, tak jak ala pan Frasyniuk, jest świętszy niż wszyscy i gorzowianie mają nie stawiać tam fabryk, bo ktoś tam mieszka. No to już jest aż szkoda komentować.
Nie mogę polityki krajowej z lokalną.
Nie krajowej, bo dzisiaj nie mamy przedstawiciela Platformy, który jasno powinien powiedzieć, czyich interesów broni, tak?
Krzysztof Kochanowski.
Rzeczywiście, szanowni państwo, nie możemy robić z tego polityki, trzeba na sprawę spojrzeć całościowo i rzeczywiście mieszkańcy czy Gorzowa, czy okolicznych gmin mogą czuć się w jakiś sposób zagrożeni. My dzisiaj oczywiście nie mamy pełnej informacji, jaka to będzie strefa, czy to będzie strefa przemysłowa, bo jeżeli tak, no to może być rzeczywiście rodzić to pewne zagrożenia dla otoczenia sąsiadującego z tym terenem, nie tylko dla gminy tutaj, dla Chwalenicy, ale również Sątocka, ale również tutaj to może rodzić jakieś problemy dla terenów w Gorzowie. Przypomnę, że sąsiaduje to z terenami uchwalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej. Jeżeli to będzie strefa przemysłowa, no to tutaj niestety, ale mogą różnego rodzaju powstać działalności gospodarcze, które z racji swojego charakteru prowadzonej działalności mogą szkodzić.
To i jakie musiałyby powstać, żeby szkodziło?
A chociażby składowisko odpadów, tak? Sortownie odpadów. Składowisko. No ja przeczytam, szanowni państwo, ustawę Prawo ochrony środowiska, tak? Artykuł 136. W granicach strefy przemysłowej jest dozwolone, z zastrzeżeniem artykułu 136d, przekraczanie standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i dopuszczalnych poziomów hałasu.
No ale wewnętrzne przepisy tutaj w związku z tym ja dzisiaj
nie mam, tak, ale ja dzisiaj też nie mam pełnej informacji od pana prezydenta, czy to rzeczywiście będzie taka strefa przemysłowa, do której będzie miał zastosowanie ten artykuł, który przeczytałem. W związku z tym ja nie przekreślam też tego tematu, ale też chciałbym się dowiedzieć, jakie będą tutaj warunki prowadzenia działalności gospodarczej, bo dzisiaj pan prezydent oczywiście mówi ogólnie, ale mówi, nazywając tą cały czas tą strefę jako przemysłową. Więc tutaj trzeba podchodzić do tematu ostrożnie. Też czekam na to, jakie były te uwagi od samych mieszkańców, bo do wczoraj były też, można było wnosić uwagi do studium zagospodarowania, więc myślę, że tutaj jeszcze będzie taki czas roboczy potrzebny do tego, żeby ewentualnie pochylić się nad tą sprawą i ostatecznie zagłosować.
A nowoczesny Gorzów będzie za czy przeciw?
Znaczy ja mówię w ten sposób, że ja dzisiaj nie mam pełnej informacji, w związku z tym nie wiem, jak będę głosował. Tak?
Ale gdzie dla miasta?
Też jeszcze ja tylko chciałbym powiedzieć, tak samo ja tutaj nowoczesny Gorzów.
Ja tylko chciałbym powiedzieć, że to wszystko, co powiedziałam, musi być wyjaśnione i wtedy podejmiemy decyzję. Co do zasady jestem za tym, żebyśmy wzmacniali Gorzów, rozbudowali i zagospodarowali tereny inwestycyjne. Przecież takich terenów mamy dużo. Przecież mamy drugą część ulicy Mirnickiej od węzła drogi S3, gdzie w planie zagospodarowania przestrzennego jest wpisane, że mogą być prowadzone tam różnego rodzaju działalności gospodarcze i to by się nie kłóciło w żaden sposób.
Ale ten teren
z
nie jest miasta.
Ale wie pan, możemy poczynić jakieś ruchy, które będą też. Ale to nie tylko takie tereny. Przecież mamy tereny na Chruściku. Przecież mamy ulicę Walczaka. No, oczywiście teraz jest jeszcze czas na dyskusję, ale no nie mówmy tak czy tak, no bo trzeba poznać wszystkie szczegóły.
Ale a propos,
panie radny, na Walczaka też tereny miasta nie są.
Panie przewodniczący, ja chciałem zwrócić uwagę, że we wrześniu 2016 roku cała Rada Miasta zagłosowała nad, cytuję, podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, właśnie tych terenów, także Ludzie dla Miasta.
Ale nie wiadomo, w jakim kierunku
wszyscy
miało to
być. Ale wszyscy.
Pana nie
ale
było akurat na tej sesji.
Ale...
Nie było pana na tej
ale
sesji.
To ja tylko powiem, o co chodzi, tak? No, to nie jest tak, że dzisiaj, czy wtedy podjęliśmy decyzję, że będzie tak albo tak. Tylko, że to otworzyło drogę do tego, żeby dzisiaj prowadzić rozmowy, tak?
Nie.
Żeby dzisiaj też, dzisiaj poznać możliwości, czy ryzyko, jakie powstaje w związku z tym, czy daje to nam szansę rozwoju, czy niestety, ale będzie prowadziło do innych działań. Więc to nie jest tak, że dzisiaj, wtedy Rada Miasta podjęła jakąkolwiek decyzję, bo nawet po tym etapie, który dzisiaj jest prowadzony, Rada Miasta będzie musiała i tak podjąć uchwałę w celu właśnie podjęcia decyzji, czy zgadza się na to, żeby tam były prowadzone określone działania inwestorskie, gospodarcze.
Pełna zgoda. Tymczasem...
Znaczy tutaj to nie można komukolwiek robić z tego powodu zarzutu.
Znaczy, wie pan, jeżeli radni dostają dokumenty...
Bo nieobecny byłeś, to fakt.
Ja
Ale na wszystkich sesjach pan radny jest.
Ja byłem na tej sesji, pamiętam tę sesję, bo byłem obecny na tej sesji.
Ale nie głosował pan w tym...
Tylko rzeczywiście była jedna sesja, gdzie musiałem na chwilkę do lekarza i wróciłem.
Nie, okej, okay, ale to nie ma zarzutu. Tu chodzi o to, że nowoczesny Gorzów głosował. Szanowni, natomiast ja zaraz
ale
dam
panu wyjaśniłem, dlaczego głosował. Żeby otworzyć i dać możliwości szans powodzenia temu miasto się rozwijało celowi, tak bo my nie przekreślamy tego tematu.
Cel miasto miało jasny, nie?
żeby zrobić tam
nie
strefę.
Czyli urząd miasta... Zmiany, studium w ogóle nie ma nie, wskazanego...
Dobrze, ale ja myślę, że z tyłu głowy wiceprezydenta Szymankiewicza... Ja wiem, o co chodzi. Tylko zakładam, że podejmując jakąkolwiek uchwałę, z tyłu głowy jakiegokolwiek prezydenta jest pomysł.
Ale właśnie może jest brak przekazania jakby tej...
Ale z drugiej strony... Nie brnijmy w to, bo mogliście zapytać, jak nie wiedzieliście w jakim
jeszcze chciałbym zwrócić...
Panie przewodniczący.
Chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że miasto, owszem, potrzebuje terenów na rozwój, ale różny, zrównoważony rozwój, bo mówienie o rozwoju bez mówienia o zrównoważonym rozwoju to jest bez sensu. Zrównoważony rozwój polega na tym, że należy dla przyszłych pokoleń również zostawić środowisko niezmienione albo niepogorszone, tak żebyśmy po prostu w przyszłości mogli mieć gdzie żyć. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że te tereny właśnie tam, gdzie jest ten lasek, te tereny zielone, które są...
Ale ja tam pojechałem. Pan tam był? To ja się złapałem za głowę, bo nie wierzyłem w słowa Marka Pogorzelca, który przyjechał do mnie podczas programu Radia Zachód. Powiedział, żebym tam pojechał. Zebrałem swoich kolegów, wtedy robiliśmy audycję Radio Zachód Interwencję. Pojechaliśmy w tamto miejsce. No i szczerze, to ja bym jakąś akcję zrobił, żeby tam to wyzbierać na śmieci. Co tam się dzieje?
Pytanie, od tygodnia wszyscy tam spacerują.
Państwo, no to właśnie pokazuje, jak miasto dba o swoje tereny i jak dogląda stanu swoich terenów zielonych. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że te tereny mimo wszystko właśnie stanowią dobrą lokalizację do prowadzenia nasadzeń zastępczych i w tych laskach powinny one się dokonywać. Natomiast ja przez 4 lata mieszkałem w Bydgoszczy i to, co... Gorzowowi brakuje, a co tam był? A co w Bydgoszczy było, to tereny właśnie do rekreacji i wypoczynku. Duże tereny, tak? Trzeba pamiętać również o tym, że osiedle po prawej i lewej stronie ulicy Myśliborskiej będzie się bardzo mocno rozbudowywało i my i mieszkańcy tam też powinni mieć gdzie spędzać swój wolny czas i wypoczywać. I to jest jedyna, ostatnia praktycznie rezerwa terenowa, właśnie, która na takie rzeczy pozwala. Także jakby pod tym kątem też powinniśmy na to spojrzeć.
Panie rektorze, jedno zdanie, bo powiem szczerze, nigdy nie przypuszczałem, że dojdziemy do momentu, gdzie Rada Miasta, przedstawiciele Rady Miasta będą podzieleni w zakresie tego, czy Gorzów ma się rozwijać, czy nie. No, dla mnie to jest kuriozalna sytuacja, że my w ogóle musimy...
To chyba tak nikt nie mówi, tylko chodzi o tutować.
No tak, ale jak ja słyszę mojego przedmówcę, że brakuje terenów zielonych, a przecież Lubuskie słynie z tego, że jest cała masa lasów. Mamy tyle parków przecież, a pan mówi, żeby nie zagospodarowywać na cele gospodarcze 400 hektarów, bo można tam skorzystać na cele sportowe i rekreacyjne.
Wie pan co, proszę się wybrać do Bydgoszczy.
Ale ja jestem w Gorzowie, nie w Bydgoszczy. Co mnie Bydgoszcz pochodzi?
Jest takiego parku kultury i wypoczynku. Proszę zobaczyć, jak tam to jest organizowane. Są ścieżki rekreacyjne, gdzie można uprawiać sport, gdzie można jeździć na rowerze, na rolkach.
A panie radny, takie pytanie, to 400 hektarów na to potrzeba?
Ale jest również ogród botaniczny, 300, 100, jest stok narciarski i inny, Luna Park, tam jest cała jest infrastruktura to, po to, że my możemy.
Dobrze?
My nie mamy takiej infrastruktury, powinniśmy też o tym, żebyśmy również dla całej aglomeracji, dla innych mieszkańców ościennych gmin, żeby ich przyciągać, żeby oni mieli tu gdzie spędzać czas, przyjeżdżać, nie wiem, chodzić do teatru, do...
Panie radny, oni tu nie płacą podatków, dlaczego ja mam ich tu przyciągać?
To jest nieuczciwe postawienie sprawy.
No dobrze.
Ja, panie redaktorze, tylko tak powiem, że jest takie powiedzenie, że od mieszania łyżką w szklance herbaty
nie się słyszy. Aha, czyli że nie ma inwestorów,
tak? Także naprawdę nie ma inwestorów i dzisiaj oczywiście to jest jeden z etapów, który ma doprowadzić do tego, że możemy dać szansę na to, żeby przyciągnąć się inwestorzy. Oczywiście możemy mówić, bo to są etapy złożone, ale powiedzieć trzeba wyraźnie, że miasto też nie prowadzi jakichś konkretnych działań,
tylko
które,
ja z drugiej strony
które byłyby
się.
Takie i prowadziły do tego, że będziemy mieli znaczących inwestorów.
Tak, ale a propos tej dyskusji właśnie o inwestorach, o boomie gospodarczym, zobaczmy na Gorzów z punktu widzenia inwestora, który przychodzi i chce założyć firmę albo zbudować fabrykę i mówi dajcie mi ludzi.
To jest zafałszywanie programu.
Dzisiaj cała Polska ma ten problem.
Argument Platformy Obywatelskiej. Nie będzie ludzi do pracy. No przecież to jest śmiech na sali. No.
Nie, to ja...
Jest boom inwestycyjny w Polsce. Dzisiaj największe banki światowe mówią, że w Polsce będzie większy wzrost gospodarczy niż wcześniej oceniały. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że właśnie przeszliśmy z 2 lat konsumpcji poprzez 500+ i pewne działania rządu i wzrost płac do właśnie inwestycji. Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych krajów, gdzie przyrosło najwięcej miejsc pracy. Nie wiem, czy na świecie, czy tylko w Unii, bo nie pamiętam, ale jest to fakt. I tutaj z faktami proszę nie dyskutować. I argument, że nie będzie pracowników, jest śmieszny, bo oni będą, tylko inwestor będzie musiał im więcej zapłacić.
Ja nie mówię, że nie będzie, pytam, gdzie ich szukać.
Oni w tym momencie, już proszę zauważyć, że Polacy zaczynają wracać z zagranicy, bo te relacje się wyrównują. Jeszcze jeśli Mieszkanie Plus zostanie mocno uruchomione i to, co planujemy przez najbliższe 2 lata, te 100 tysięcy mieszkań dodatkowo wybudować w ramach tego programu, to będą tańsze mieszkania, które przyciągną tych, którzy są na zachodzie, którzy też tam, przecież ja pracowałem też na zachodzie i wiem, że Polak tęskni za Polską. Jeżeli będzie miał porównywalne albo choć trochę niższe warunki, przyjedzie tu z wielką ochotą i będzie pracował. I to wszystko ma spowodować. Jeżeli my dzisiaj będziemy mieli 400 hektarów do oferty, znajdziemy inwestora, jeżeli on się już tu zdecyduje zainwestować, to się będzie z tym liczył, że podniesie pensję i Polacy będą więcej zarabiać. To da od razu efekt taki, że część Polaków wróci do Polski. I w tym kierunku musimy działać, a nie budować sobie ścieżki ekologiczne, zwłaszcza, że tak jak pan redaktor powiedział, 100 hektarów lasu tam będzie i będzie...
zalesienie.
Będzie to jedna z najlepszych stref przemysłowych w Polsce.
Ja nie wsłuchuję się tylko w to, co mówią politycy Platformy, ale też eksperci, chociażby z Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie. A jeśli chodzi o 300 hektarów i fabrykę, mamy Jawor, tak? Fabryka Mercedesa.
Dokładnie. I takie coś trzeba ściągnąć z Gorzowa.
2,5 tysiąca rąk do pracy. Znaleźć takich tyle osób.
No, ale funkcjonują.
Hazardu
tak,
oficjalnie nie można uprawiać, ale bym się z panem założył. No.
Ja jestem za inwestorem. Ja tylko mam obowiązek zadać pytania? Zadaj.
Bo pan cały czas ma na myśli obywateli naszego kraju, tak? A czy u nas będą pracowali obywatele naszego kraju, czy cudzoziemcy?
W sensie,
to i tak zostaną...
W sensie obywatele Ukrainy.
Będą albo Białorusi i tak dalej, i tak dalej. Będą wpływy do budżetu miasta przez przedsiębiorstwa, które będą odbiorcami tych pieniędzy, które będą zostawiali tutaj ci, którzy przyjadą pracować.
Proszę jeszcze myśleć w aspekcie takim, jedno zdanie, że kończą się środki unijne. My będziemy tą całą infrastrukturę musieli utrzymać. Za co? Jeżeli podatki nie będą wpływały od fabryk, od pracowników, którzy tam pracują.
No to powinniśmy pomyśleć o tym, żeby GOT, nasz gorzowski ośrodek technologiczny, w jakiś sposób zaktywizować. Chociaż ja dostaję coraz częściej sygnały takie, po prostu, żeby działania prezydenta Wójcickiego idą w kierunku tego, żeby ten GOT po prostu zminimalizować, albo go zamknąć w najbliższym czasie. Poszły pieniądze ogromne na to dofinansowane ze środków unijnych i my tak na
to... GOT to jest inna sprawa, bo ja bym chciał też o tym podyskutować kiedyś. Jak funkcjonuje dzisiaj ale to zaproszę...
Z tego co wiem, to już jest poszukiwany nowy prezes do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, więc coś nie działa. Mamy przecież również jako miasto, jesteśmy właścicielami Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze, które w żaden sposób nie działa. Tak? Ten pomysł inkubacji przedsiębiorstw nad Iskiem, czy w tym budynku zaraz przylegającym do Nowa Parku, okazuje się, że nie został wsparty w żaden sposób przez miasto. On nie jest kontynuowany. On powinien wspierać przedsiębiorców, a w żaden sposób nie wspiera. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Został opracowany raport o stanie miasta, który wskazuje na to, że rentowność przemysłu, czy w ogóle rentowność przedsiębiorstw na terenie Gorzowa jest praktycznie zerowa, czyli oni nie mają wolnych środków na to, żeby inwestować i w momencie, kiedy pogorszą się warunki... Tak, 1%.
Jaki raport dokładnie?
To trzeba śledzić.
Co sporządził?
Sporządził Gorzowski Klub Dyskusyjny i ja również brałem przy tym oczywiście udział. Dlatego wiem, jakie
są dane. A na jakiej próbie?
To były dane GUS-owskie. My sięgaliśmy tylko i wyłącznie do danych, które są ogólnie dostępne z ostatnich lat, 2016, 2015 i 2014 rok. I wskazuje na to, że przedsiębiorcom w Gorzowie nie opłaca się po prostu prowadzić działalności, bo zarabiają tylko i wyłącznie na ZUS. Tak? w momencie, kiedy za chwilę pogorszą się jeszcze bardziej warunki, ponieważ będzie coraz ciężej pozyskać pracowników, a koszty będą rosły prowadzenia działalności, to, a my wspieramy, patrzymy tylko i wyłącznie na dużych inwestorów, opieramy się na nich. Za chwilę wykończymy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, którzy działają na terenie Gorzowa. Ja dostaję też od znajomych, którzy prowadzą swoje własne działalności jako jednoosobowe działalności, że coraz częściej myślą o tym, żeby zamknąć po prostu swoją działalność i pójść na etat, bo takie są niestety warunki u nas. Nikt nie myśli o tym, żeby wesprzeć małą przedsiębiorczość w Gorzowie, ale również jako radny złożyłem również pomysł o tym, aby przygotować jako miasto projekt właśnie wspierania małej przedsiębiorczości.
Pan wie, ile jest mikroprzedsiębiorców na
terenie
Gorzowa?
Pan równo dzielić głos, bo ja chciałem też tutaj się wypowiedzieć.
Krzysztof Kochanowski i za chwilę
troszeczkę tak jestem z boku. Szanowni Państwo, no trzeba powiedzieć wyraźnie, że oczywiście to, co dzisiaj się dzieje, to jest jeden z elementów ważnych, które mogą doprowadzić do tego, że będziemy mieli inwestorów, ale też trzeba pamiętać o tym, że trzeba wprowadzić wiele elementów systemu przyciągania inwestorów. To nie jest tak, że dzisiaj będziemy mieli tereny i od razu przyjdą na inwestorzy. Przecież mi dzisiaj na przykład brakuje, szanowni Państwo, działań promocyjnych, które by pokazywały, że miasto walczy o inwestorów. Mi dzisiaj, szanowni Państwo, brakuje strategii.
MG6 mamy.
Ale dobrze, ale ja dzisiaj do meritum. Momencie. Dzisiaj mi brakuje też strategii do tego, w jakim sposób miasto będzie przyciągało tych inwestorów. Przecież nowa marka Gorzowa, która miała być wprowadzona, nic kompletnie ani za wiele nie mówiła o tym, jakie będą działania prowadzone w tym zakresie. Kapitał ludzki. Oczywiście to są działania kilkuletnie, bo wiadomo, i Akademia Gorzowska, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, które ma powstać, przyczynią się do tego, że będziemy później mieli zasoby ludzkie, które będą ewentualnie mogły być później zasilane przez takich inwestorów, jeżeli się pojawią.
Ale kolego Krzysztof,
infrastruktura, która się stworzy. Jest tych elementów naprawdę dużo i komunikacja z inwestorami, stworzenie różnego rodzaju zachęt, ulg i tak dalej. Także że wiele elementów się na to składa, czy rzeczywiście będziemy mieli w Gorzowie inwestorów. Oczywiście dobrze, że miasto myśli o tym i robi tak te działania, które są teraz prowadzone. Zobaczymy, jak to się na końcu wszystko okaże, ale o wszystkim trzeba pamiętać.
Ale kolego Krzysztofie, przyznasz, że takim argumentem na pewno byłaby informacja dla potencjalnych przedsiębiorców. Słuchajcie, mamy 300 hektarów terenu zlokalizowanego w strefie ekonomicznej tuż przy trasie S3. I jestem pewien, że na pewno byłby to silny argument.
Ale przecież ja wymieniłem, że uzbrojenie terenów pod inwestycje to
jest. Tylko zapytałem, czy się zgadzasz.
No to, ale przecież ja to wymieniłem, to dlaczego taki głos? No, to
było pewna zgoda.
Stawiamy kropkę wiadomości w Radiu Gorzowa, a później kolejny temat. Krzysztof Kochanowski, Patryk Broszko, Sebastian Pięgowski i Marcin Kazimierczak są Państwa i moimi gośćmi. Marcin Sasin. Wracamy do politycznego podsumowania tygodnia w Radiu Gorzów. Zmieńmy temat, już dość o strefie. Deptak na Sikorskiego. Ruszyła inwestycja, są utrudnienia i może i dobrze, że w końcu ruszyła, ale mamy analizę dotyczącą zmian, jeśli chodzi o komunikację po zamknięciu części ulicy Sikorskiego. Zacytuję. Dokument jest, no nie jest mały, nie jest duży, około 54 strony chyba dokładnie, do poczytania w internecie, ale z przeprowadzonej analizy prognozowanych scenariuszy wynika, że nie można w sposób bezwarunkowy dokonać zmian polegających na zamknięciu odcinka ulicy Sikorskiego. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że żeby Gorzów się, centrum się nie zakorkowało, no to właściwie trzeba zburzyć dotychczasową organizację ruchu, stworzyć to na nowo, wybudować zjazd z Chorobrego, dodatkowy zjazd z Chorobrego w Jagieły, a poza tym, tak jak tutaj zalecają specjaliści, przed docelową zmianą układu drogowego związaną z zamknięciem Sikorskiego zaleca się wykonanie eksperymentu. Co panowie na to?
Mogę zacząć?
Krzysztof Kochanowski.
To są właśnie te słowa i argumenty, które my przytaczaliśmy jako Klub Nowoczesny Gorzów, żeby nie zamykać tej ulicy. Dlatego, że tak naprawdę jakby skutek zamknięcia tej ulicy nie został zbadany. No teraz. My nie wiedzieliśmy, że takie opracowanie jeszcze jest. A przepraszam, można wiedzieć, kto to opracował kiedy?
Znaczy, nie mam przed sobą teraz
Ja mogę podpowiedzieć. Ten dokument jest datowany z grudnia 2015 roku. Tak, także prezydent miasta i władze miasta miały od dawna świadomość, jakie skutki to wywoła oraz jakie działania powinny zostać to podjęte, żeby zminimalizować, powiedzmy, te zagrożenia.
No to tym bardziej mnie to dziwi, bo kilka razy zabierałem głos właśnie i apelowałem do pana prezydenta, żeby podchodzić do tego tematu ostrożnie. Pan prezydent kompletnie nie powiedział nic, jeżeli chodzi o to, że takie opracowanie jest. My oczywiście mówiliśmy, że to może
być. Mówił, że będą analizy, że specjaliści nad tym pracują.
Ja pamiętam sesję, kiedy pytałem i pan prezydent powiedział, że bierze to ryzyko na siebie, to jest jego decyzja i on ewentualnie zapłaci za to kosztem wyborczym. Tak powiedział, także tutaj takie były słowa pana prezydenta i tutaj mówię z całą odpowiedzialnością. Natomiast, szanowni państwo, no dzisiaj rzeczywiście może być z tym problem, bo należy pamiętać, że w przypadku zamknięcia czy wyłączenia ulicy Sikorskiego z ruchu, no to tylko tak naprawdę są dwa warianty. Pierwszy wariant to jest przejęcie przez ulicę Jagiełły tego ruchu i przez ulicę Spiszową, która wygląda, jak dziurawy serii, tak naprawdę ona za wiele nie pomoże. Więc tutaj na chłopski rozum można powiedzieć, że będą trudności. Ta analiza, którą pan przytoczył, potwierdza to, a przede wszystkim potwierdza nasze obawy. My oczywiście proponowaliśmy panu prezydentowi pewne działania, które by miały ewentualnie sprawdzić, nawet pewne jeszcze warianty tego remontu. Przecież proponowaliśmy, żeby ograniczyć ruch na ulicy Sikorskiego, tak żeby rzeczywiście, jeżeli już ma być deptak, tam deptak był, ale z możliwością przejazdu przez tą ulicę z ograniczeniem na przykład do 30 km na godzinę.
Ale może miasto przeprowadzi eksperyment i wyjdzie, że nie jest tak źle.
No ale raport jest, tak? I mówi, jak jest.
Czyli mówi o ewentualnych zagrożeniach.
Czyli bezwarunkowe zamknięcie wyłączenia z ruchu ulicy Sikorskiego no, będzie rodziło problemy, tak? No to jakby to potwierdza to, co powiedziałem.
Patryk Broszko.
Panie redaktorze, z tego co wiem, były przeprowadzone badania na okoliczność tego, ile samochodów przejeżdża odcinkiem Sikorskiego, który ma być wyłączony. I te badania pozwoliły stwierdzić, że odbiór przez pozostałe ulice będzie możliwy i nie będzie miasto zakorkowane. Ja przypomnę tylko, bo tutaj kolega radny Kochanowski wspomniał o dziurawej Spiszowej, a ta Spiszowa w tym roku będzie miała już opracowany projekt przebudowy, a w przyszłym roku ruszy remont tej ulicy i ta ulica nie będzie wyglądała tak, jak dzisiaj ma to miejsce. Nie będzie się łączyła też z byłą ulicą Cichońskiego, ale będzie szła wzdłuż estakady i łączyła się bezpośrednio z ulicą Teatralną i to ma spowodować, że to odciążenie tego wyłączonego Sikorskiego nastąpi. Jeżeli chodzi o sam deptak, też miałem bardzo duże wątpliwości, jak pierwszy raz usłyszałem informację o tym, że ma powstać, ale doskonale pamiętam, zawsze z tyłu głowy miałem takie żądanie mieszkańców Gorzowa, że w Gorzowie ma być serce miasta, które będzie skupiało ludzi, które będzie pozwalało spędzić wolny czas właśnie w centrum. Tak jak ma to miejsce w każdym większym mieście w Polsce, łącznie z tym, że ma to Zielona Góra. I dlatego daję temu projektowi szansę, żeby mieszkańcy spróbowali zaakceptować i pokochać ten projekt tak samo, jak zrobili to z bulwarem i że bulwar, plac katedralny i właśnie ten deptak będzie jedną taką całością, która pozwoli nam identyfikować się z tym i mówić, że w Gorzowie również posiadamy centrum miasta. I kończąc, jeszcze chciałem tylko wskazać, że gdyby się okazało, że w Gorzowie drogi są nieprzejezdne z uwagi na wyłączenie tego odcinka, to nie mam żadnych wątpliwości, że będzie można przywrócić ten ruch z powrotem. Ale to musiałoby dojść naprawdę do skrajnej sytuacji, że stalibyśmy w dużych korkach, tak jak to ma miejsce chociażby w innych dużych aglomeracjach.
Nie, tylko adwokatem, bo oczywiście tutaj
jedno zdanie.
Mój przedmówca wspomniał, że będzie Spiszowa remontowana. Fajnie, że będzie remontowana, tylko jakby powinna też być zachowana kolejność działań. Jeżeli zamykamy ulicę Sikorskiego, to wcześniej powinniśmy wyremontować ulicę Spiszową. No to takie działania po kolei, tak? No tylko tyle.
Sebastian Piękowski.
No tutaj pan radny Broszko powiedział, że trzeba dać prezydentowi szansę, ponieważ radni nie mają na to wpływu, tak? Prezydent bez konsultacji zdecydował o pewnym pomyśle i my możemy się tak naprawdę przyglądać. Może mieszkańcy tego nie zrozumieją, ale radni nie mają takiej władzy, bo taką władzę ma władza wykonawcza, czyli prezydent. I prezydent ryzykuje. Tutaj pan radny Broszko powiedział, że jeżeli to nie wyjdzie, no to jest furtka, tak? No i czekamy. Ja zgadzam się na pewno z tym, że miasto powinno mieć swoje centrum, które powinno przyciągać mieszkańców. I no jest to pewien pomysł, tak? W związku z tym, jak ktoś nie ma lepszego, to może to krytykować. My dajemy szansę prezydentowi i liczymy na to, że to wypali. Jeśli nie wypali, no to rzeczywiście jest wariant awaryjny, mówiąc kolokwialnie, ale no, wszyscy chcemy, żeby nasze miasto piękniało.
Ja pamiętam, że poprzednia władza, poprzedni prezydent mówił o zwężeniu ulicy Sikorskiego, nie zamykaniu, a o zwężeniu więcej miejsc parkingowych i ten deptak, no, chodnik poszerzony wzdłuż ulicy całej. ale ona sama sobie węższa niż w tej...
No, były różne koncepcje, no tylko też z centrum robić miejsce parkingowe, to też nie do końca chyba...
Pamiętam też, polega. Że była koncepcja tunelu pod tym głównym skrzyżowaniem.
Bardzo pewnie słuszna, tylko bardzo kosztowna. Także tu mówię, no my się przyglądamy, czekamy na efekty. Jestem zdania, że takie centrum powinno być. Dobrze, że jest wyjście awaryjne i, no i czekamy. Inwestycja się zakończy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Jedno zdanie
a propos tej kolejności remontu dróg. Jeżeli chodzi o ulicę Spiszową, to przypomnę, kolego radny i szanowni państwo, że Spiszowa nie jest jeszcze wyremontowana, tylko dlatego, że robi się tam estakada. Jeżeli mielibyśmy zrobić Spiszową, a później wszedłby ciężki sprzęt remontujący dzisiejszą estakadę, no to okazałoby się, że radni źle wydatkowali pieniądze, byli w taki nierzetelny, niegospodarny sposób, bo droga uległa degradacji w wyniku działalności ciężkiego sprzętu.
A ja mogę jeszcze
kończy się estakada, zaczyna się Spiszowa i wtedy ta kolejność musi być.
Ja słyszałem opinię, że za długo remontowano ulicę Warszawską i Walczaka i dlatego nie można przystąpić było do ulicy Spiszowej, bo można było to zrobić, gdyby nie remontowano tak długo.
Marcin Kazimierczak.
Szanowni państwo, ja przeczytałem akurat, zapoznałem się z tym raportem, z tą analizą. Jestem tym żywotnie zainteresowany, ponieważ akurat mieszkam również w okolicy, którędy będzie przez najbliższe 2 lata przechodził cały ruch, czyli przy ulicy Skoskiego. Szanowni państwo, ta analiza wskazuje na różne scenariusze, które mogą zaistnieć, natomiast pokazują one, że przy już 30% przejęciu przez ulicę Skoskiego ruchu z ulicy Sikorskiego z kierunku Alei Konstytucji 3 Maja będzie całkowicie zdegradowany ruch w okolicy skrzyżowania przy Słońcu. To pokazuje, że powinniśmy najpierw, i to będzie praktycznie już na zawsze, będzie zwiększony ruch i tego się nie da uniknąć. Natomiast my nie przystąpiliśmy w tej chwili jeszcze do remontu tego skrzyżowania. I po tym, jak zamkniemy ulicę Sikorskiego, zrobimy tam deptak, praktycznie będzie bardzo mała możliwość w ogóle zrobienia remontu tego skrzyżowania. Uważam, że to powinno zostać zrobione w pierwszej kolejności, zanim przystąpimy do wyłączenia deptaku. Natomiast i również ta analiza o tym wskazuje, że najbardziej obciążone będzie właśnie to skrzyżowanie oraz przy ulicy Spiszowej, zaraz przy moście staromiejskim. Szanowni państwo, przede wszystkim jest jeszcze jedna sprawa, że my nie myślimy o tym, żeby odciążyć w ogóle ruch z centrum, bo powinniśmy myśleć o tym, żeby budować most na rzece Warcie po zachodniej stronie miasta, bo tylko wtedy moglibyśmy uniknąć takiej sytuacji, że ruch będzie tak bardzo natężony. Tak? Jeśli byśmy mieli wyprowadzenie ruchu do ulicy Śląskiej i w ogóle skomunikowane z drugiej strony całe miasto, to moglibyśmy praktycznie w całym mieście, w całym Śródmieściu zrobić tę strefę tempo 30 i by nie było problemu. Natomiast my w ogóle nie podejmujemy tego tematu mostu i uważam, że powinniśmy jak najszybciej do tego podjąć jako jedno z kluczowych i strategicznych inwestycji.
I właśnie naraził pan się mieszkańcom Zawarcia, w tym mojej osobie, że żadnego zjazdu z mostu na ulicy Śląskiej. Może kawałeczek dalej, ale nie na Śląskiej.
Tak już podsumowując, to 19 miesięcy wykonawca ma na to, żeby wykonać całą inwestycję ulicy Sikorskiego. Także za 19 miesięcy podsumujemy i ocenimy.
Ale spotkamy się, obiecuję, na antenie Radia Gorzów. Ale pan prezydent
również wspomniał o tym, że nie przystąpi do remontu skrzyżowania i tego odcinka ulicy Chorobry, dopóki nie zostanie zakończona inwestycja przy ulicy Sikorskiego, czyli mamy co najmniej 2 lata i nie można zacząć w ogóle remontu tego skrzyżowania, ani w ogóle nawet dalszego praktycznie deptaka prawdopodobnie, bo to jest w jednej inwestycji, do czasu zakończenia przebudowy ulicy Sikorskiego.
No ale może miasto wykona ten eksperyment, o którym mówią eksperci i wtedy będziemy wiedzieć więcej. Zobaczymy. Zmieńmy temat. Są pieniądze na dom dziennego pobytu Senior Plus w Gorzowie, ale to wciąż kropla w morzu potrzeb, podobnie jak ze żłobkami, jak panowie oceniają tę inwestycję, jeśli chodzi o seniorów gorzowskich, których jest 32 tysiące. Sebastian Pieńkowski.
Niewątpliwy sukces Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ prezydent nie był przekonany tego pomysłu. My go przekonywaliśmy prawie 1,5 roku.
Ale to jest tak, że miasto musiało złożyć dokumenty, tak?
Tak, miasto musiało złożyć dokumenty i podnieść leżące pieniądze na ziemi. No i w końcu się udało, to jest kolejny raz hasło, lepiej późno niż wcale. Także tutaj dzięki radnym Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Ludniewski, Maria Surmacz i Tomek Rafalski oraz oczywiście dzięki pani minister, która dała maksymalne finansowanie na ten cel, czyli 300 tysięcy. Lepiej mieć część zagospodarowanego tego budynku, tak, po byłym sanepidzie, niż w ogóle. Lepiej mieć pieniądze, które leżą na ulicy i je wziąć i wyremontować tam parter czy ogród i w końcu seniorzy będą mogli się gdzieś spotykać, będą mieli opiekę lekarską. Jest kolejny program w 2019, który on trwa, no ale w związku z tym, że ten wykorzystaliśmy, to będziemy mogli korzystać z następnego, czyli utrzymanie już na każdą osobę 300 zł miesięcznie, to więc tu prezydent też powinien, zwracamy się z prośbą, żeby przygotował już to i w tym momencie będzie miasto też odciążone od utrzymania bieżącego tej instytucji. No i bardzo dobrze, że to się stało. Do końca roku te pieniądze trzeba wykorzystać, więc mam nadzieję, że to nie będzie kasus ulicy Walczaka, że będziemy musieli oddawać te pieniądze, że zdążymy, aby takich inicjatyw, które są realizowane, było więcej.
Patek Broszko.
Tak tylko gwoli uściślenia wypowiedzi mojego poprzednika, cała Rada Miasta zagłosowała za tymi środkami. Ja aczkolwiek to była wasza inicjatywa, to słusznie. Co tu dużo dyskutować? Są pieniądze, jest możliwość remontu infrastruktury, jest możliwość polepszenia egzystencji dla seniorów. Zresztą to nie pierwszy raz się dzieje, bo przecież cały czas funkcjonuje karta seniora, tak? Jest karta dużej rodziny, jest też przecież ta senioralna Rada Miasta. No tych ukłonów w stronę seniorów jest bardzo dużo ze strony władz miasta. Myślę, że to jest dobry kierunek, tym bardziej, że to społeczeństwo przekraczające pewien wiek jest w takiej przeważającej części w Gorzowie, a są to ludzie o nieocenionym dorobku życiowym, zawodowym i warto takim ludziom pomagać.
Marcin Kaśmierczyk.
No, trzeba przyznać, że bardzo dobre działanie, ponieważ raz, że nam się zwiększa ilość seniorów i taka tendencja będzie się utrzymywać już praktycznie cały czas. 32 tysiące osób z tego, co posiadam informację, to jest w Gorzowie, jeśli chodzi o wiek poprodukcyjny, więc to jest naprawdę 1/3 mieszkańców. No, dla nich powinno być tworzone i zapewniane pewne usługi takie, żeby im się godnie żyło i ta powiedzmy po całym życiu również ta spokojna starość w jakiś sposób zapewniona i miasto powinno tutaj wspierać działania takie, aby dostarczać im usługi, rozrywkę chociażby, tak, ale i opiekę, tak. Krzysztof, uważam, że bardzo dobra decyzja.
Znaczy jak najbardziej działanie słuszne, potrzebne i przede wszystkim wynika to z potrzeb. Bo pamiętam, jako Komisja Spraw Społecznych gościliśmy z jednych z podmiotów, które takie działanie już prowadzi w Gorzowie. Oczywiście odpłatnie. I pokazywało to, że faktycznie jest potrzeba samych tych osób starszych korzystania z takich miejsc, ale również jest potrzeba wśród rodzin, które mają... No, życie jest niestety takie, że do różnych sytuacji dochodzi w życiu i muszą takie osoby też gdzieś pod opiekę trafić i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to też w jakiś sposób będzie pomagało nie tylko tym samym osobom z Senior Plus, ale pozostałym członkom rodzinom, żeby w miarę normalnie funkcjonować. Także, że tak jak powiedziałem, działanie słuszne. Ja, szanowni państwo, no, myślę, że temat jest na tyle wrażliwy i ja żałuję, że z tego powodu robi się też polityka, bo ja akurat słyszałem wypowiedź radnego, który powiedział, że to radni PiS zabezpieczyli środki w budżecie miasta.
Ja to przed chwilą powiedziałem, panie radny, ale to nie jest polityka.
Całość Rady Miasta jest za tym i tutaj nie było tak, że ktoś... No, także tutaj
ale
też
ja
tak
nie mówię, żeby nie głosowaliście za, tylko że my za tym chodziliśmy i to wychodziliśmy, bo prezydent tego nie chciał zrobić.
Ja inicjatywy nie odbieram, tylko fakty. Jakby słyszałem wypowiedź, co się działo, że to tylko radni PiS, nie tylko radni PiS, bo cała Rada Miasta.
I gotowy projekt przegłosowany.
Zmieńmy temat. Mury obronne. Słyszeliście panowie, że mury obronne są murami obronnymi tylko z nazwy. Ja wczoraj rozmawiałem z regionalistą Robertem Piotrowskim, który mówił w tym studiu, że to zabytek, bez którego miasto nauczyło się żyć. I właściwie po co ono miastu? Czy warto te mury, czy trzeba, bo ich stan jest fatalny, a co by nie mówić, jest to wizytówka Gorzowa też jedna z kilku.
Sebastian Pinkowski złapał się za głowę.
Nie, no bo to jest kolejny fakt, który pokazuje, że władza wykonawcza z prezydentem Wójcickim nie ma strategii na miasto, tak? To jest takie działanie doraźne wszędzie. W pierwsze dwa lata taka strategia, ja bym przynajmniej od każdego prezydenta wymagał, bo wiadomo, że idąc do wyborów nie ma się takiej wiedzy, tak? Poznaje się miasto, jak ktoś jest pierwszą kadencję prezydentą przez ten pierwszy rok, ale w drugim można spokojnie przygotować porządną strategię rozwoju miasta, pozyskiwania środków zewnętrznych, sposobu radzenia sobie z tym problemem i po prostu w każdej dziedzinie zabiegania o coś, a tutaj te rzeczy po prostu jak już zaczynają się sypać, to wychodzą, tak? Czyli no jest to ten ból, że my nie mamy zidentyfikowanych problemów miasta i władza wykonawcza nie odrobiła lekcji i to jest kolejna taka wrzutka, no niestety.
Tylko czy pytanie, co miałby, jeśli chodzi o mury obronne, magistrat zrobić, bo jest konserwator zabytków?
Zdiagnozować, co z nimi jest, stworzyć harmonogram pozyskiwania pieniędzy, czy to z budżetu, czy zewnętrznych, napisać projekt, pozyskać pieniądze, wyremontować na najprostsza rzecz, czyli taki plan w najważniejszych zabytkach w Gorzowie powinien być zrobiony.
Rozumiem, że patrzy pan też na szkoły,
plan na ulicę. Przed chwilą mieliśmy ulicę Spichrzową, tu zgadzam się z panem radnym Kochanowskim, że to nie jest w tej kolejności, tak? Więc to wszystko jest, pamiętam jak pan Marcinkiewicz pokazywał plany remontów ulic, no też one nie miały nic jakby logiki.
Z tego nawet.
No, więc tutaj nie ma tej synergii działań i tego planu, po prostu najprostszej rzeczy, która po tylu latach rządzenia powinna być jako abecadło.
Patryk Grosz.
Bez wątpienia mury obronne są jakimś nieodzownym elementem wizerunku miasta Gorzowa. Wystarczy spojrzeć na pocztówki gorzowskie jeszcze z zeszłych lat i rzeczywiście te mury się tam przewijają. I bezspornym jest, że powinny one zostać wyremontowane. Aczkolwiek musimy mieć wszyscy na uwadze i wiem, że wszyscy radni, jak tutaj siedzimy, mamy na uwadze ograniczone środki i finansowe i możliwości ich wydatkowania właśnie na te mury obronne. Dlatego do czasu, kiedy pozyskamy środki zewnętrzne, jeżeli w ogóle o takowe można się starać w tej sytuacji, do czasu, kiedy zakończymy te priorytetowe inwestycje na terenie miasta Gorzowa, powinniśmy wykonywać doraźne roboty na rzecz utrzymania tych murów obronnych, a nie pakować milionów złotych w ich kompleksowy remont, bo takich milionów na dzień dzisiejszy nie mamy, to po pierwsze, a po drugie jest to zabytek i na pewno będzie generował ogromne koszty.
Ja może zacznę tak, no rzeczywiście to jest jeden z elementów historii naszego miasta, i o który trzeba dbać, i to nie tylko mury obronne, ale wiele innych obiektów. Niestety można ubolewać, bo ja śledziłem kilka też działań miasta, które dawały jakieś nadzieje, że na przykład Willa Janego zostanie wyremontowana i powstanie tam Instytut Papuszy. Były możliwości pozyskania środków zewnętrznych i to nie było tak, że nie było możliwości, bo były. Niestety słabo się miasto przygotowało do tego, słabo został oceniony projekt i dzisiaj nie ma pieniędzy na przykład na Instytut Papuszy. Ja widzę taką u pana prezydenta manierę, że niestety najpierw dużo mówi, ogłasza wieloletni plan inwestycyjny, wpisując to zadanie, że będzie realizowane jako pewnik, a co do czego wiele takich przykładów mógłbym podawać, niestety nie dochodzi do skutków. Myślę, że no właśnie tak jak tutaj przedmówca powiedział, no nie są prowadzone jakieś konkretne działania usystematyzowane, które by mówiły, co po kolei będziemy robić. Oczywiście, że nie na wszystko od razu starczy pieniędzy. Budżet nie jest z gumy i mamy ograniczone środki finansowe, możliwości finansowe, ale uważam, że tak jak w innych sferach życia naszego miasta, ale również w tej, powinno się prowadzić działania systematyczne, czyli rokrocznie coś robimy, tak? Niestety dzisiaj trzeba by ze smutkiem powiedzieć, że rokrocznie nic nie robimy w tym zakresie. Pan prezydent nie zwraca na to kompletnej uwagi i wiadomo, że wszystkiego się od razu nie zrobi, ale jakieś elementy po kolei można było robić.
Marcin Kazimierz.
Ja się nie zgodzę akurat tutaj z kolegami i to chyba wszystkimi, ponieważ plany dotyczące właśnie rozwoju turystyki, bo to są rzeczy związane z tożsamością i turystyką. My mamy określone, przecież mamy przyjęte równo dwa lata temu, 16 lutego została przyjęta przez Radę Miasta strategia rozwoju sportu i turystyki, gdzie takie działania powinny zostać wpisane. Natomiast one faktycznie tam nie ma. Możemy tam znaleźć zapisy dotyczące...
Mamy rację, że nie ma.
Mamy bzdury, szanowni państwo. My mamy tam tworzenie takich rzeczy jak plaża miejska, nie wiem, jak to do końca miałoby się wpisać w rozwój turystyki. My powinniśmy dbać przede wszystkim o tożsamość miasta, tworzyć właśnie, poprawiać stan zabytków, tworzyć właśnie faktycznie usługi turystyczne, myśleć o tym, żeby wykorzystać murawy gorzowskie, inne elementy, które tutaj po prostu my mamy to na miejscu. Być może tutaj kolega radny Broszko pewnie się zgodzi ze mną, ale powinniśmy na przykład wpisać tworzenie Muzeum Żużla po to właśnie, żeby przyciągnąć tutaj turystów do Gorzowa i stworzyć takie usługi po prostu, które nigdzie indziej
ale
nie mamy.
Ale przerwę pod warunkiem.
Rzadko się z panem zgadzam, ale tutaj...
Chciałbym zwrócić uwagę, że... Chciałbym zwrócić uwagę, że radni ludzi dla miasta krytykowali właśnie sposób przygotowywania i opracowania i przyjęcia też również strategii sportu i turystyki ze względu na to, że nie zostały tam uwzględnione wszystkie te elementy, a nie zostało to skonsultowane odpowiednio. W tej chwili mamy tą sytuację, jaką mamy. Na dodatek trzeba pamiętać, bo jeśli weźmiemy sobie tą strategię oraz raport z realizacji strategii po tych 2 latach, która ostatnio była przedstawiona przez miasto na posiedzeniu komisji, to z tego raportu wynika tak naprawdę, że nic, mało które działania z tej strategii zostały w ogóle w ciągu ostatnich 2 lat zrealizowane.
Jedno zdanie. Absolutnie ma pan dużo racji, tylko porównując mury obronne do plaży, to porównujemy kwotę kosztów remontu 5 milionów złotych do stworzenia plaży za 10 tysięcy złotych. Dlatego tego nie można porównać.
Ale tam takich rzeczy jak remont zabytkowej substancji miasta w ogóle w tej strategii nie mamy. My mamy właśnie problem, że mamy źle poustawiane plany.
No i tutaj stawiamy kropkę?
Ale my mamy dużo planów. Pan prezydent miał dużo planów i może się powtarzam, ale powiem jeszcze raz. Wieloletni plan inwestycyjny, gdybyśmy dzisiaj mogli, gdy każdy z nas by się z tym zapoznał, ja się zapoznałem, no to można powiedzieć, że to jest klapa wielka, tak? Infrastruktura
sportowa,
plan wykonania zero, tak?
Centrum edukacji zawodowej. Ale plan, jeśli chodzi o polityczne podsumowanie tygodnia, wykonanie już 100%.
Przecież mamy strategię rozwoju ZIT. No to też jakby koledzy, akurat tak idzie, no, ale idzie. Jeżeli popatrzymy na CEZIP, no to nie idzie, nie? Także tak sprawie...
Ale żeby pan radny na koniec roku nie czuł się głupio z powodu tej dzisiejszej wypowiedzi.
Ja powiem tak, jeżeli pan radny zobaczy do strategii, to zobaczy, jaki jest okres realizacji zadania.
I dobrze,
jak
wszystkim jak zależy na Gorzowie. To jest najważniejsze.
Okay. Mamy swoje zdania, ale coś nas łączy.
Ale plan, jeśli chodzi o polityczne podsumowanie tygodnia, wykonaliśmy w 100%. Dziękuję za... dyskusję. Krzysztof Kochanowski, Nowoczesny Gorzów.
Dziękuję za uwagę, miłego dnia, do widzenia.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dziękuję, pozdrawiam.
Sebastian Pińkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta.
Dziękuję państwu, życzę miłego weekendu.
Dziękuję, Marcin Zasim, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.